Tak pokrótce tylko powiem, że nawróciłem się w 97 roku. Jezus szedł w moje życie i z tego, co mi się wydaje, to nie wyszedł jeszcze z Niego do tej pory. Znalazłem się potem w kościele baptystycznym, tam przyjąłem chrzest, tam wzrastałem i od 10 lat tam jestem pastorem. I mam plany zostać tam dalej. Mam też plany, żeby tam umrzeć, a potem iść do Chrystusa. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Oczywiście to są moje plany. Zobaczymy, jak Pan Bóg będzie nas prowadził. Ale to może rzadko się zdarza, żeby człowiek, który nawraca się w danym zborze, wzrasta w danym zborze i potem jest tam pastorem do końca życia. Słyszeliście o takim pastorze? Jakimś? W Polsce? To ja będę pierwszy. Także jak będzie już mój pogrzeb i może niektórzy z Was będziecie chcieli przyjechać, żeby się radować, że już odszedłem do Pana nareszcie, to właśnie pomyślałem, o, to jest ten pastor, który był u nas kiedyś i mówił, że do końca życia będzie tam w tym zborze, i tak się stało. Jeśli chodzi o temat uzdrowienia, to też jest taki dość świeży temat w naszym zborze, ale nie będę dzisiaj mówił na temat uzdrowienia. Powiem tylko takie jedno ze świeżych świadectw, które w tamtym tygodniu ludzie z naszego zboru opowiadali. Mamy muzułmanina w zborze, który jest członkiem zboru, nawróconym oczywiście, nawróconym, oddał życie Jezusowi i przez ostatni rok miał problemy z nosem, miał taką bardzo poważną alergię, jego nos był cały czas czymś wypełniony i to mu bardzo, bardzo przeszkadzało funkcjonowanie, nie tylko jemu, ale też jego żonie, której nie pozwalał w nocy spać, bo się budził, bo chrapał, bo trudno oddychał. I jemu też to bardzo utrudniało życie. I jakoś tak nikomu o tym nie mówił, przynajmniej ja o tym nie wiedziałem. I na początku lipca, kiedy zaczęliśmy taki cykl kazań na temat uzdrowienia, on już był taki załamany tym, że tak funkcjonuje. Było mu z tym bardzo ciężko i kiedy przyszedł na nabożeństwo i usłyszał, że Pan Bóg chce go uzdrowić, wstał do modlitwy i pomodliliśmy się o niego, o uzdrowienie tego nosa i nic się nie stało. Nic się nie stało od razu. Na drugi dzień, kiedy miał wizytę u lekarza, poszedł do doktora, opowiedział, że już jest zmęczony tym wszystkim, żeby lekarz go po prostu jakoś mu pomógł. Lekarz powiedział, że zrobią takie testy i za około pół roku będą mieli odpowiedź, co tak naprawdę mu dolega. On był jeszcze bardziej załamany, ale kiedy tak wyrażał swoją frustrację przed doktorem, doktor postanowił przepisać mu jakieś lekarstwa. Przepisał mu jakieś lekarstwa. Na drugi dzień czy tego samego dnia już wziął to lekarstwo i na drugi czy na trzeci dzień okazało się, że nos jest absolutnie wyczyszczony, czysty. On wiedział, że to Boże działanie, że przez rok brał różne tabletki, przepisywano mu różne lekarstwa i nic mu nie pomagało. A akurat wtedy, kiedy się o niego pomodliliśmy, Bóg tak zadziałał, że trafiono w odpowiedni lek i Bóg po prostu tego użył. Bóg tak zadziałał. Oczywiście on odłożył leki, już nie brał. Żeby sprawdzić, czy na pewno Bóg go uzdrowił, poszedł wyczyścić swój wielki piec węglowy bez maski, specjalnie się zaciągając, kiedy go czyścił. Nie próbujcie go naśladować, ale generalnie to było takie Boże działanie, tak chciał zrobić. I Bóg go uzdrowił. Bóg go uzdrowił. To jest takie fajne, że Bóg ma różne sposoby, żeby nas uzdrawiać, prawda? I my czasami jesteśmy przyzwyczajeni, mamy jakiś jeden sposób, który sobie wyobrażamy, że Bóg mnie uzdrowi. I jeżeli to nie dzieje się tak, jak ja myślę, to wydaje nam się, że Pan Bóg nie zadziała i w ogóle nie słyszał naszej modlitwy. Bóg różnie działa. Żeby jeszcze powiedzieć tak z drugiej flanki, to powiem jeszcze jedno świeże takie świadectwo. Modliliśmy się o dziewczynę kilka miesięcy temu. Młodą dziewczynę, która jest dziewczynkę w zasadzie, ile Zuzia ma lat? 13 lat ma Zuzia. Jest nawrócona, jest po chrzcie, jest członkiem naszego zboru. I wykryto u niej takie nadciśnienie w oczach. To nadciśnienie prowadzi do zaćmy, do jaskry, tak. I kiedy była na takich badaniach w szpitalu w Łodzi, przepisano tam jej lekarstwa. Te lekarstwa miały bardzo poważne skutki uboczne. Powodowały depresję, przygnębienie, możliwość tego, że dziecko nie będzie normalnie rosło. Więc jej mama, która jest wierząca, kiedy to usłyszała, była też załamana. I generalnie kilkakrotnie na różnych spotkaniach, na grupach domowych, na nabożeństwie modliliśmy się o Zuzię, wierząc, że Bóg chce ją uzdrowić. Byliśmy pewni tego, że Bóg chce ją uzdrowić i jej mama też była tego pewna i nigdy się nie zgodziła w sercu na to, że ona tak będzie funkcjonowała. Więc modliliśmy się, wołaliśmy do Boga z oczekiwaniem, że Bóg ją uzdrowi. I na ostatnim nabożeństwie jej mama razem z Zuzią wyszły do przodu i mówiły takie świadectwo, że pojechały na początku lipca na kolejną wizytę w klinice w Łodzi, aby dalej jakby kontynuować leczenie. I kiedy pojechali na tą umówioną wizytę, okazało się, że nikt nie wie, że taka Zuzia w ogóle kiedykolwiek była w tym szpitalu. Ona tam leżała kilka dni na oddziale. To było chyba trzecia czy czwarta wizyta w tym szpitalu. Okazało się, że nie ma w ogóle jej papierów, nie ma jej kartoteki. Nikt o niej nic nie wie. W ogóle jacyś lekarze mówili, po co pani tu przyjechała? Nie ma żadnego spotkania, o co chodzi? Jej mama była na początku trochę zdenerwowana tym faktem. Kiedy poszli do głównej rejestracji szpitala, żeby sprawdzić w głównej, bo sprawdzali na oddziele, gdzie ona leżała wcześniej, poszli do głównej rejestracji, okazało się, że w głównej rejestracji też nie ma nic napisane o niej. Taka pacjentka nigdy tu nie było, nie było takiej pacjentki. Kiedy w końcu udało się, żeby jakiś lekarz przebadał chociaż Zuzię, jakiś lekarz przebadał Zuzię, sprawdził ciśnienie w oczach i powiedział, droga mamo, tu jest wszystko w porządku. Ciśnienie jest idealne. I ona wtedy zrozumiała, co się stało. Co Bóg jej chce przez to powiedzieć? Temat jest zakończony. Lekarz jej powiedział, to zapewne dlatego, że dawała pani te lekarstwa, o których pani wspomniała. Jej mama Grażynka nic nie powiedziała, bo nie chciała się narazić lekarzowi, że miała takie przekonanie, żeby nie dawać tych lekarstw. Nie naśladujcie jej. Musicie mieć swoje przekonanie. Nie można tak po prostu odstawić leków. Ale ona, kiedy się modliła, miała takie przekonanie, żeby tych lekarstw nie dawać. I to są takie świeże świadectwa tego, że Bóg uzdrawia. Z tego, co wiem, to Pan Jezus od wczoraj się nie zmienił. Chyba, że wiecie więcej niż ja. Z tego, co wiem, to Jezus jest pośród nas. Ja wiem, że nie ma tego błogosławionego pastora Leszka Korzenieckiego. Ale jesteś o wiele większy. Jesteś o wiele potężniejszy, o wiele łaskawszy, który dzisiaj także ma moc i jest pośród nas, żeby cię uzdrowić. Żebyś dzisiaj mógł doświadczyć Bożej łaski, a wy znowu siedzicie w tych niewygodnych ławkach. Więc jeśli zaboli cię kręgosłup na koniec nabożeństwa, wyjdź do przodu. Pomodlimy się. Mówię na poważnie. Jezus jest pośród nas. I On jest cały czas chętny, żeby błogosławić swoje dzieci. Żeby błogosławić tych, którzy potrzebują Jego dotknięcia. Więc jeśli dzisiaj przyjechałeś tu, przyszedłeś z jakąś chorobą, to jesteśmy gotowi. Ja jestem gotowy. Moi diakoni są gotowi. Myślę, że wasz pastor też jest gotowy, żeby modlić się, aby Bóg dzisiaj dotknął cię w swojej łasce i miłosierdziu. Bo On ciebie kocha i jest dla ciebie dobry. I Bóg to chce uczynić. Większość z nas na pewno chociaż raz w życiu odnawiała swoje mieszkanie. Albo przynajmniej uczestniczyliśmy w tym, pomagaliśmy komuś. I zazwyczaj odnawiamy nasze mieszkanie wtedy, gdy zauważamy, że ściany są już brudne, może kolor nam się znudził, nie jest już taki świeży jak na początku. Może gdzieniegdzie pojawił się jakiś grzyb, jakaś wilgoć i wtedy postanawiamy, że potrzeba odświeżyć nasz jakiś konkretny pokój czy wszystkie pokoje. Czasami to odnowienie jest takie bardziej kosmetyczne, prawda? Wtedy nie trzeba jakiegoś dużego nakładu finansowego, nie trzeba wielu dni, żeby to zrobić. Czasami to odnowienie czy ten remont jest bardziej gruntowny. Wymaga większych finansów, kosztuje nas więcej często niż planowaliśmy. Prawda? Prawdopodobnie wasz pastor wie, że to prawda. To gruntowne odnowienie czy ten remont wymaga czasami, by zdrapać kilka starych farb, by zbić tynki. Czasami nawet trzeba dostać się do fundamentów, żeby coś odizolować, żeby coś tam naprawić, bo ściany pękają. Trzeba się wtedy więcej napracować i zapłacić więcej. Kiedy zabieramy się za taki bardziej gruntowny remont, to w trakcie mogą wyjść rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy. To w trakcie takiego remontu możemy zobaczyć, że jest więcej do zrobienia. Są rzeczy, których wcześniej nie zauważyliśmy. Kiedy w naszym zborze, a nasze budynki mają już prawie 150 lat, kiedy zabieramy się za jakiś remont w naszym zborze, to zawsze stajemy przed takim dylematem. Czy robimy to powierzchownie na rok, czy robimy to dobrze i na wiele lat. Wiecie, co o tym decyduje? Nie rada. Nie zbój. Stan kasy zboru. Patrzymy wtedy, ile mamy. Ale zauważyłem, że odkąd jestem pastorem w Żyrardowie i jak w czymś uczestniczę w takich remontach, to najczęściej to jest tak, że musimy większość rzeczy zburzyć i robić na nowo. Bo to już jest tak stare, tak zniszczone, że tego się nie da odnowić. Że to można pomalować, ale to będzie nie będzie dobre. Oczywiście jest tak, że mimo to, że czasami zdajemy sobie sprawę, że potrzebujemy odnowienia, że potrzebujemy jakiegoś remontu, to nie każdy się na to decyduje. To nie każdy chce zapłacić większą lub mniejszą cenę. Nie każdy chce. Ale zawsze jest tak, że kiedy zdecydujesz się na odnowienie i na remont, to bez względu na to, ile to będzie trwało, to koniec jest taki, że jesteś z tego zadowolony. Że jest świeżo, że jest czysto, że jest pachnące. Mówię o tym, bo tak samo jest, albo bardzo podobnie jest w naszej relacji z Bogiem. W naszym życiu z Bogiem mogą przyjść takie momenty, kiedy stwierdzisz, że potrzebujesz odnowienia. że zauważysz w swoim życiu to, że potrzebujesz może poważniejszego remontu. W drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, w 16 wersecie, apostoł Paweł pisze takie słowa. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, 16 werset. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny człowiek odnawia się z każdym dniem. Apostoł Paweł przedstawia różnicę, diametralną różnicę między człowiekiem fizycznym, tym, co możemy widzieć naszymi oczami, i tym człowiekiem wewnętrznym, duchowym, tym, którego Pan Jezus wzbudził poprzez nasze nawrócenie, poprzez osobistą wiarę, przeciwstawia, oni się od sobą, od siebie różnią. Nasze życie zewnętrzne, nie ma co ukrywać, niszczeje, prawda? Starzejemy się, siwe włosy. Ja jestem młody, już mam siwe włosy, prawda? Kiedy jedziesz na wakacje, to jak już masz trochę więcej niż 50 lat, to na twojej liście, co zabrać na wakacje, może być napisana sztuczna szczęka. Żeby nie zapomnieć. Prawda? Farbujemy włosy. Używamy dużo kremu, żeby nie było widać zmarszczek. Już coraz bardziej coś nam strzela w kościach. Nasz zewnętrzny człowiek niszczeje. I to jest prawda oczywista. Prawda? Nie ma, nie uda nam się tego ukryć. Nie było to w Bożych planach na początku. Pan Bóg nas stworzył, żebyśmy żyli całe życie, wieczność, prawda? Ale kiedy wszedł grzech, kiedy człowiek odszedł od Boga, kiedy zaczęliśmy żyć w tej niezależności od Boga, nasze życie poprzez grzech przyszedł śmierć, przyszła śmierć, tak jak to mówią Amerykanie w języku polskim, że jak się spytamy, ile mają lat, to oni mówią, że są starzy już 3 lata albo starzy 20 lat, prawda? Odkąd człowiek żyje, umieramy. Natomiast ten wewnętrzny człowiek, duchowy człowiek, ten narodzony na nowo człowiek ma całkiem, można powiedzieć, inny gen w sobie. Ma całkiem inny potencjał. To jest potencjał, który nas prowadzi do odnawiania. Że ten wewnętrzny człowiek nie niszczeje, on się nie starzeje. Że nasze życie z Jezusem, nasze życie w Jezusie nie jest takie, że jestem duchowo coraz w gorszym stanie. Że duchowo jest coraz gorzej w moim życiu. Życie z Jezusem to takie życie, że jest coraz lepiej. Prawda? Zobaczcie, że kiedy na początku nawróciliśmy się, oddaliśmy nasze życie Jezusowi, pamiętacie swoją, można powiedzieć, duchową młodość? Pamiętasz, co przeżywałeś? Pamiętasz, jak często sięgałeś do Biblii? Jak odkrywałeś, jak się cieszyłeś tym, co Biblia mówi do ciebie? Pamiętasz, z jaką fascynacją przeżywałeś modlitwę z Bogiem, modlitwę w zborze? Że może to był taki czas, że jakbyś mógł, to byś był na każdym spotkaniu, które było w tygodniu w kościele. To jest taka duchowa młodość. Kiedy ta nasza pasja dla Chrystusa, nasza miłość do Boga, to jest takie... taka świeża krew. Prawda? A jak to jest dzisiaj? W Psalmie 103 Dawid, król Dawid. Zachęca swoją duszę, aby błogosławiła Pana. I pisze w tym psalmie: błogosław duszę moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Błogosław duszę moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje. Tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Gdy Dawid pisze ten psalm, ma już ponad 50 lat. Ma już ponad 50 lat i pisze tutaj, że jego duchowa młodość odnawia się jak u orła. On chce błogosławić Boga i zachęca siebie. On pisze ten psalm, można powiedzieć, w pierwszym odczuciu do siebie. Pisze: błogosław duszo moja. Duszo moja, błogosław Pana. I wymienia, za co jego dusza może błogosławić Pana. Dobrze tak sobie czasem przypomnieć, prawda? Żeby chwalić Pana. Hej, Adam, obudź się. Nie śpi. Chwal Pana. Bóg jest dobry dla ciebie. Nie zawsze ktoś ci o tym powie, ale ty możesz sobie to powiedzieć. Możesz siebie zachęcić. Bóg był dobry dla ciebie. Zobacz, Bóg przebaczył ci tyle grzechów. No faktycznie. Bóg leczy twoje choroby. Bóg ratuje od zguby życie twoje. I Bóg jest tym Bogiem, który odnawia mnie duchowo, że moja młodość może być jak u orła. Dawid porównuje to do tego procesu, który doświadczały orły w tamtym czasie. Dawid ma na myśli tutaj takiego orła z rodziny sępowatych. To były orły, które żyły bardzo długo w Izraelu, fruwały sobie gdzieś tam w górach i Dawid porównuje działanie Boga, odnawiające działanie Boga, do tego, co można zobaczyć w tym, odkryć w tym procesie tego orła. Taki orzeł, z racji tego, że żył bardzo długo, to po okresie mniej więcej 50 lat jego upierzenie robiło się coraz grubsze i przez to coraz cięższe. To sprawiło, że trudno mu było latać. To, co wcześniej dla takiego orła nie było problemem. Szybował sobie wysoko, nisko, czasami ponad szczytami, kiedy wykorzystywał te różne prądy powietrzne, aby wzbić się nawet ponad burzę. Inne ptaki mogły patrzeć z podziwem i mogły mówić: jak on to robi? Wow! Takie wróbelki, jak patrzyły. Takie sikorki. Nie wiem, czy takie ptaki tam były. Ale myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. Patrzyły na niego z podziwem. Skąd on to ma? Teraz, po tych wielu latach jego lotów, jego skrzydła były już grube i ciężkie. To sprawiło, że nie mógł on już latać. Zatrzymywał się na jakiejś półce skalnej i już więcej nie latał. Nie mógł już zdobywać pokarmu. Niestety, ale tak samo bywa w życiu wielu dzieci Bożych. Ludzi, którzy kiedyś szybowali, unoszeni wiatrem Ducha Świętego, kiedy otwierali swoje skrzydła wiary, skrzydła miłości, skrzydła zaangażowania się w Boże dzieło, byli tak blisko Pana. Kiedy się modlili, cała społeczność była poruszona. Kiedy rozmawiali z ludźmi i mówili o Jezusie, serce tych ludzi pałało. Ludzie mówili: skąd on to ma? Jak to się dzieje? Dzisiaj tacy ludzie siedzą gdzieś tam. Ich życie modlitewne jest już bardzo ciężkie. To szybowanie z Jezusem już ich tak nie cieszy. Nawet przyjście na nabożeństwo wymaga od nich duchowej walki. Iść czy nie iść, bo przecież dzisiaj o 10:00 jest powtórka mojego najlepszego serialu. Proste rzeczy, które kiedyś były dla ciebie bardzo łatwe, przyjemne, dzisiaj może są już bardzo ciężkie. Czytanie Biblii, modlitwa, mówienie innym o Jezusie, przyprowadzanie innych do Chrystusa, a potem do zboru. Przychodzi ci to już bardzo ciężko. Na pewno nie jest tak w twoim życiu. Na pewno nie ma to takich ludzi. W moim zborze takie osoby są. Czy widzisz w swoim życiu z Bogiem marazm i stagnację? Czy widzisz brak rozwoju i polotu? Jeżeli tak, to znaczy, że jest czas na odnowienie. Że jest czas na duchowy remont. Jest czas, aby powiedzieć Bogu dzisiaj: Boże, potrzebuję odnowienia. Jest mi tak ciężko. Tak niewiele rzeczy mnie cieszy. Twoje słowo już tak do mnie nie przemawia jak kiedyś. Potrzebuję odnowienia. Święty Augustyn powiedział słowa, które bardzo mi się podobają. Na tej ziemi jesteśmy wędrowcami, którzy zawsze są w drodze. Oznacza to, że ciągle musimy iść naprzód. Bądź zawsze niezadowolony z tego, gdzie jesteś, jeśli chcesz dojść tam, gdzie cię nie ma. Jeśli jesteś zadowolony z tego, gdzie jesteś, to już się zatrzymałeś. Jeśli mówisz już dość, to już się zgubiłeś. Jeśli mówisz: nawróciłem się, poznałem Jezusa, przyjąłem chrzest w dobrym baptystycznym zborze, jestem członkiem tego zboru i nawet daję na tacę, już starczy. A tak naprawdę nie wiesz, że może jesteś wiernym chrześcijaninem, wiernym członkiem zboru, ale może jesteś wiernym, ale miernym i biernym. Ale wiernym. Nie mów już dość. Nie mów to już koniec. Bo to znaczy, że albo się zgubiłeś, zatrzymałeś się i nie idziesz do przodu.
A Bożą wolą jest to, Bożym działaniem jest to, pragnieniem naszego Ojca w niebie, pragnieniem Twojego Zbawiciela, pragnieniem Pocieszyciela jest to, żeby Twoje życie było cały czas odnawiane, żeby było coraz lepiej w Twoim życiu. Pamiętam, jak kiedyś zakupiliśmy z żoną auto i przy naszym zborze są garaże. I skoro miałem auto, to zbór się bardzo ucieszył, że może udostępnić mi jeden z garaży za darmo. I kiedy to się stało, postanowiłem, że muszę wysprzątać ten garaż. I kiedy zacząłem go sprzątać, w ciemnym kącie tego garażu leżała skrzynka, brudna, zakurzona. Kiedy ją otworzyłem, okazało się, że jest pełna narzędzi. Narzędzi, które były przykryte pajęczynami, chodziły tam jakieś robaczki. Narzędzi, które leżały tam bardzo długo, były już zardzewiałe. Wcześniejszy właściciel, zapewne niewierzący, zostawił te narzędzia. Zapomniał o nich. Przestały być mu może potrzebne. Może już ich nie chciał. I one tam leżały. Sam nie wiem dlaczego, bardzo się tym przejąłem. Naprawdę nie wiem dlaczego. Ponieważ w zasadzie one za bardzo nie były mi potrzebne. Nie za bardzo używam narzędzi. Wolę pożyczyć od Piotrka. Ale wtedy postanowiłem, że coś z nimi zrobię. Wziąłem je, usiadłem sobie na drewnianym piętku w garażu. Wziąłem papier ścierny i każdy klucz, który tam był, szlifowałem. Czyściłem. I doprowadziłem je do tego, że wszystkie były prawie jak nowe. Gotowe do tego, by służyć zgodnie z przeznaczeniem. Zgodnie z takim przeznaczeniem, jakie wykonano mi w fabryce. A później ktoś je kupił. I może służyły komuś, ale przez długi czas były nieużywane. Zarezygnowałem. Gdybym wczuł się przez chwilę i stałbym się takim jednym kluczem, to bym się czuł bardzo źle,
że ktoś o mnie zapomniał, że komuś już nie jestem potrzebny, że ktoś mnie zostawił. I możliwe, że ty dzisiaj też tak się czujesz. Myślisz, że już jesteś takim Bożym dzieckiem niepotrzebnym. Może czujesz gdzieś w sercu, że ktoś cię odrzucił, że ktoś o ciebie zapomniał. Jesteś gdzieś w jakimś ciemnym kącie. Siedzisz i myślisz sobie, ja jestem już niepotrzebny. Chcę ci powiedzieć, że to nieprawda. Jezus Chrystus jest tym, który nas znajduje, który przychodzi do tego ciemnego zakątka, w którym siedzisz. Bierze cię stamtąd i przypomina ci, synu, pamiętasz? Wykupiłem cię za cenę swojej krwi. Córko, pamiętasz? Jesteś dla mnie droga. Ja o tobie nie zapomniałem. Ja z ciebie nie zrezygnowałem. Jesteś dla mnie cenny, jesteś dla mnie cenna i ciągle ciebie potrzebuję. I ciągle jesteś mi potrzebna. Ciągle mam dla ciebie plan. Ciągle jest dużo rzeczy, które chcę razem z tobą zrobić. Jezus poświęci ci czas, żeby cię oczyścić. Jezus poświęci ci czas, żeby doprowadzić cię do blasku, którym kiedyś świeciłeś. Jeśli będzie trzeba, namaścić cię na nowo swoim świętym olejem i będziesz służyć. Co wy na to? Taki jest Jezus. I On to czyni. Wracając do naszego orła, taki orzeł, który jest unieruchomiony, który już nie lata, to jest też orzeł, który nie może zdobywać pokarmu. Wtedy taki orzeł żywi się tym, co inni mu przyniosą, lub żywi się tym, co inne orły zostawią, czyli żywi się resztkami. Kiedyś taki orzeł sam zdobywał pokarm, nie tylko dla siebie, ale także przynosił go innym. To był taki orzeł. On szybował. On widział swoją ofiarę z daleka. To nie była taka kura, która tylko patrzy na to, co ma tutaj. W zasadzie to nawet nie do końca to widzi. Ale on widział więcej. Teraz żywi się tym tylko, co inni mu przyniosą. Niestety w życiu chrześcijańskim jest podobnie. Kiedyś potrafiliśmy karmić się sami. Kiedyś, gdy czytaliśmy Słowo Boże, przeżywaliśmy to. Przychodziliśmy na grupę domową i nie mogliśmy się doczekać, kiedy prowadzący spyta, czy ktoś chce się czymś podzielić? A dzisiaj tylko się modlisz, żeby tylko się nie spytał, czy mam się czym podzielić. Kiedyś Słowo Boże dawało nam radość. Kiedyś każdy dzień, kiedy wstawaliśmy, mieliśmy już powód do radości. Wiecie, jaki jest największy powód do radości? Moim zdaniem, że Bóg jest ze mną. Bóg jest ze mną. Wstaję rano i sobie uświadamiam. Bóg jest ze mną. Z takim człowiekiem jak ja. Wy mnie nie znacie. Moja żona mnie zna. I ona też się dziwi. Bóg jest ze mną. To jest wspaniałe. Chwała Bogu za to, że On jest w moim życiu.
To jest wspaniała radość.
Nie mam więcej pieniędzy niż miałem wczoraj. Wiele problemów są takie same.
Ale to, co jest niesamowite, to jest to, że Bóg jest ze mną. I kiedy tym potrafisz się cieszyć, kiedy potrafisz się cieszyć, kiedy ten Bóg przemawia do ciebie przez swoje słowo, napełnia cię, przeżywasz to słowo, dzielisz się tym słowem z innym, z innymi, to jest okej. Ale jeśli tak nie jest, jeśli tylko liczysz na to, co inni ci powiedzą o Bogu, czym inni ciebie nakarmią, to jest moment, kiedy prawdopodobnie potrzebujesz odnowienia. Ponieważ Bóg chce mieć z nami osobistą społeczność. Bóg chce do ciebie mówić poprzez swoje słowo. Bóg chce ciebie karmić. Bóg chce do ciebie mówić. Bóg chce cię dotykać osobiście, abyś ty potem mógł iść, zanieść to innym. Żebyś sam był zbudowany, nakarmiony, posilony, a potem iść i mówić o tym innym. Do takiej relacji z Jezusem zostaliśmy powołani. Nie do takiej relacji, że czujemy się ciągle jak w restauracji.
Wiesz, jak jest w restauracji? Jak idziecie do restauracji z dużą torbą, otwieracie torbę, wyciągacie swoje talerze, wyciągacie garnek z zupą i sobie nalewacie. I wszyscy w restauracji, nawet dyrektor restauracji, kierownik wychodzi i mówi: ale fajny klient. Super. Szkoda, że tak rzadko przychodzi.
Zobaczcie, że nikt się z tego nie cieszy w restauracji. Ale czasami my myślimy, że nasze życie z Bogiem to jest właśnie takie życie w restauracji. Przychodzę sobie i czekam, kto mnie czymś dzisiaj nakarmi. Podchodzi taki kelner, pastor, lider, inna osoba. I co ona mi dzisiaj da? Ja wierzę, tego mnie Jezus nauczył. Nawet jak jeszcze nie byłem pastorem. Nawet gdybym nie był pastorem, to bym to robił. Bo nie robię to, co robię, dlatego że ktoś mnie nazywa pastorem. Mogą mnie nie nazywać. Nawet ja nie lubię, jak mnie tak ludzie przyzywają. Pastor, pastor. Ja wierzę, że Jezus chce mnie karmić i kiedy ja idę na grupę, kiedy idę na nabożeństwo, to wtedy, gdy ja jestem nakarmiony, mogę karmić innych. Prawda? Mieliśmy jakiś czas temu nabożeństwo. Wiecie, ja mam specyficzne poczucie humoru. I ci, którzy mnie znają, to o tym wiedzą. I Bóg czasami posługuje się tym poczuciem humoru moim, żeby mi coś pokazać. I jestem sobie na nabożeństwie, mam przygotowane kazanie i jestem gotowy, by głosić. Ale tak modlę się przed kazaniem, mówię: Boże, może Ty chcesz mi coś powiedzieć? I tak na chybił trafim, otwieram Biblię. Kiedyś się śmiałem z tego. Nie róbcie tak. To nie jest dobre do naśladowania. To był jeden przypadek, kiedy Pan Bóg tak zrobił. Otworzyłem Biblię na fragmencie z Ezechiela i tam było napisane, że język Ezechiela przygnął do podniebienia, nie mógł nic powiedzieć. Normalnie to bym się z tego uśmiał. Ale wtedy wiedziałem, że Bóg do mnie mówi: dzisiaj milczysz. Dzięki Ci, Boże. Ale dobrze. Wcale się nie pogniewałem. I podszedł do mnie brat i mówi tak: czy mogę się czymś podzielić? Ja mówię: jasne. On generalnie się bał mnie o to spytać. I ja wyszedłem, powiedziałem zborowi, że ja dzisiaj nie będę nic mówił, że powie dzisiaj brat. I on, to nie było świadectwo, to było to, co Bóg do niego mówił w tygodniu, w jego cichym czasie. On się tym dzielił. On tym po prostu karmił innych, bo sam był nakarmiony. Tak czasami Bóg działa.
Kiedy ty jesteś nakarmiony, kiedy ty cieszysz się swoją relacją z Bogiem, kiedy w tygodniu Bóg do ciebie mówi, przez ciebie działa, to masz się czym dzielić. A Bóg chce tak działać. Pamiętam takiego brata w naszym zborze, starszy brat, Boży człowiek. Pamiętam, jak Bóg go używał w różnych sytuacjach. Był takim orłem, który latał, który rozpościerał swoje skrzydła wiary i modlitwy. Kiedy niektórzy ludzie chcieli odejść ze zboru, kiedy oczywiście ja już nie byłem jeszcze pastorem. Jak już zostałem, to raczej ludzie tylko przychodzą. Ale wtedy, gdy jeszcze nie byłem pastorem, niektórzy ludzie chcieli odejść. I to był taki brat, który odczuwał ten powiew Ducha Świętego. On szukał tych ludzi, jeździł do nich, tak ich zachęcił, tak ich pocieszył, że do dzisiaj są w zborze. Jeden z tych ludzi jest starszym zboru, jeden z moich współpracowników. Bóg go tak używał. Pamiętam taki moment, kiedy było mi bardzo ciężko w służbie. Kiedy mówię bardzo ciężko, to oznacza bardzo ciężko. Pamiętam nabożeństwa, na które przychodziłem, siadałem z przodu i płakałem jak dziecko. Tak mi było ciężko. Tylko moja żona o tym wiedziała. Kiedy szedłem na jedno z nabożeństw, to było takie przełomowe nabożeństwo. Modliłem się: Boże, chciałbym, żeby to nabożeństwo się szybko skończyło. Tak naprawdę to nie chciałem na nie iść. Nie chciałem iść na to nabożeństwo. Kiedy w tygodniu się przygotowywałem na kazanie, nic do mnie nie trafiało. Robiłem jakieś notatki, ale byłem tak tym sfrustrowany, jeszcze bardziej zanim usiadłem przed notatkami. Zrobiłem jakieś notatki. Byłem tak przygnębiony, tak sfrustrowany. I kiedy szedłem na nabożeństwo, wszedłem do sali, do takiego przedsionka. I ten brat, ten starszy brat, podszedł do mnie. Nie pytając, jak się mam, położył na mnie ręce i zaczął się o mnie modlić. On nie wiedział, co przeżywam, ale Duch Święty wiedział. I on miał rozpostarte skrzydła. I kiedy poczuł ten wiatr, wyszedł mi naprzeciw, położył na mnie ręce, zaczął się o mnie modlić. Mówię wam, ja nie jestem jakimś charyzmatycznym pastorem. Ja jestem baptystycznym pastorem. Ale wtedy poczułem realność Bożej obecności. W jednej chwili frustracja, przygnębienie, lęk, niepokój, wszystko odeszło. Napełniła mnie taka błogość, taki pokój, taka świeżość, że kiedy poszedłem na nabożeństwo i zacząłem się modlić, wiedziałem, że Pan jest. Wiedziałem, że Pan jest na nabożeństwie. Już nie chciałem, by ono się skończyło. Ale lepsze było jeszcze przede mną. Kiedy otworzyłem Biblię i swoje notatki, zacząłem głosić. Kiedy zacząłem głosić, zamknąłem swoje notatki, bo wiedziałem, że one są mi kompletnie niepotrzebne, bo nic, co tam jest napisane, nie powstało z natchnienia Ducha Świętego. Kiedy zacząłem głosić kazanie, a na marginesie powiem, że jestem z tych pastorów, którzy poświęcają sporo czasu, by przygotować kazanie. Ja nie jestem z tych pastorów, którzy wychodzą za kazanicę i mówią: Duchu Święty, teraz mnie prowadź. Nie, ja się naprawdę przygotowuję. Ale wtedy byłem tak sfrustrowany, że nie byłem w stanie słuchać tego, co Bóg chce mówić do mnie, a przeze mnie do Bożego ludu. Kiedy zacząłem głosić kazanie, znowu wróciła ta radość, ta świeżość zgłoszenia. Ten powiew, czułem ten powiew. I ludzie do mnie przychodzili po nabożeństwie i mówili: wiesz co, skąd ty to wiedziałeś? Ja mówię: ja nic nie wiedziałem. On mówi: to, co ty powiedziałeś, to ja to wczoraj właśnie przeżywałem. Bóg mówił do ludzi. I to jest to, że ten brat niestety już taki nie jest. Ten brat, który kiedyś był takim błogosławieństwem nie tylko dla mnie, dzisiaj jest takim orłem, który już nie lata, który już nie szybuje, który jest wieloma rzeczami rozgoryczony, któremu jest strasznie ciężko i potrafi obwiniać za to wszystkich innych, tylko nie siebie. Bóg chce nas napełnić, odświeżyć, abyśmy na nowo mogli zdobywać pokarm dla siebie i dla innych, abyśmy mogli szybować w miłości i w modlitwie, aby Duch Święty mógł nas prowadzić do ludzi, którzy potrzebują naszego wsparcia, którzy potrzebują naszej modlitwy, którzy potrzebują naszej zachęty, ale żebyśmy mogli nieść to innym, sami musimy wrócić do tego czasu, do tych chwil, do tego momentu, kiedy będziemy mogli sami się karmić i posilać w bliskiej relacji z Bogiem. Potrzebujemy duchowego odnowienia, kiedy zaczynamy żyć wspomnieniami. Ten orzeł, który siedzi na tej półce skalnej, jest mu ciężko, by latać. Nie ma już sił, by zdobywać pokarmu. W pewnym momencie z jego nosa wydobywa się pewna substancja, która zakleja mu dziób. To sprawia, że nie może on już jeść. I jedynym, czym może się żywić, to własnym tłuszczem. Ten własny tłuszcz to wspomnienia, które mamy. Często niektórzy chrześcijanie, dzieci Boże, żyją tylko wspomnieniami. Jak to kiedyś Pan mnie prowadził? Jak to kiedyś Bóg do mnie mówił? Jakie to kiedyś wspaniałe chwile przeżywałam w Bożej obecności? Kiedy łzy leciały mi z oczu, kiedy Bóg dotykał mojego serca. Jak to było 5 lat temu? Jak to było kiedyś? Wspaniale było kiedyś, bracie. O, w tym zborze, jak było kiedyś wspaniale. A dziś? A dziś może już czas na odnowienie. Jeśli dziś nie jest wspaniale, to po Bożej stronie nie ma żadnych przeszkód, żeby było wspaniale. Bóg nadal chce działać tak jak kiedyś. A nawet powiem wam więcej. Jedna z pieśni z Wędrowca mówi tak. Każdy dzień z Jezusem, dokończcie. Jeszcze raz.
Jest lepszy niż miniony dzień.
Jest niż miniony dzień. A więc to, jak było wczoraj z Jezusem, to jak wspaniale wczoraj przeżywałem życie z Jezusem, dzisiaj jest lepiej. Powiem wam, jako baptystyczny kaznodzieja, ja wierzę, że te pieśni z Wędrowca też są natchnione. Może nie wszystkie, ale niektóre są. Ta na pewno. Każdy dzień z Jezusem jest lepszy niż kolejny dzień, niż miniony dzień. Dzisiaj jest lepszy dzień z Jezusem niż wczoraj. Wiem, że to zabrzmi bardzo heretycko, co powiem. Ale dla mnie osobiście, moje nawrócenie, kiedy pojednałem się z Bogiem, kiedy stałem się dzieckiem Bożym, było wspaniałe. Ale powiem wam, dzisiaj, po 17 latach, dzisiaj tutaj, moje życie z Chrystusem jest jeszcze lepsze. Wtedy nie znałem Jezusa. Wtedy tylko trochę się o Nim dowiedziałem. Dzisiaj znam Jezusa o wiele lepiej. I dzisiaj moje życie z Chrystusem jest lepsze niż nawet moment nawrócenia. Aczkolwiek moment nawrócenia był wspaniały. Niesamowity. Nie chcę być tylko człowiekiem, który ciągle wraca do momentu nawrócenia i mówi, a wtedy jak Pan dotknął mojego serca. Pan dzisiaj chce dotknąć Twojego serca. Pan dzisiaj też chce do Ciebie mówić. Pan dzisiaj też chce poruszać Twoje życie. Jest taka dobra nowina dla każdego z nas, że wszystko, co najlepsze, albo może najlepsze rzeczy są przed Tobą. Nie przed nami. Powiedz, przede mną. Najlepsze rzeczy Bóg ma przygotowane przede mną, nie za mną. Tak ludzie czasem mówią, bracie, to co najlepsze to już jest za mną. To były wspaniałe chwile z Bogiem. Dzisiaj to już kilka lat, tylko wiesz, czekam, kiedy Pan Jezus po mnie przyjdzie i mnie stąd zabierze. To, co najlepsze, jest przede mną. Kilka miesięcy temu pastor Sebastian był u nas w Żyrardowie i po kazaniu modliliśmy się niektóre osoby razem. To jest bardzo dobry zwyczaj, modlić się o siebie nawzajem, taki biblijny zwyczaj. I modliliśmy się o niektóre osoby. I do modlitwy przyszła moja błogosławiona teściowa. Tu jest ważne, żebyście wiedzieli, że moja teściowa jest wierząca od ponad 30 lat, tak? Ile? Od zawsze. W tym sensie, że wychowywała się w rodzinie chrześcijańskiej, baptystycznej, w Żyrardowie. A więc od maleńkości słyszała o Jezusie. Mogę zaświadczyć, że był taki moment nawrócenia w jej życiu. Też go potrzebowała. Ale podoba mi się to w mojej teściowej, że mimo to, że tak długo jest wierząca, to nadal jest otwarta i spragniona na to, by doświadczać tego, co Jezus dla niej ma. I kiedy przyszła do modlitwy, modliliśmy się o nią z pastorem Sebastianem, bardzo zwyczajnie i krótko. I kiedy modliliśmy się, ja czasami się modlę z otwartymi oczami. I tak modliłem się z otwartymi oczami moją teściową. I widziałem, jak w tym momencie jakby tak się trochę wzrusza, że taka jest poruszona. Tak jakby coś się działo w środku. I w pewnym momencie zaczęła mówić innymi językami. O matko. Nie wiem, czy my się nawet o to modliliśmy. Ale ja wierzę, że Bóg widział jej otwarte serce i obdarował ją. O tak, po 30 latach wiary. Masz, córko. Ciesz się. Przeżywaj bliskość ze mną. A co tam? I to jest niesamowite. Że my czasem myślimy, że jakieś tam dary, jakieś tam niektóre błogosławieństwa, no to dla tych młodych. Prawda? A tak nie jest. To nie jest dla młodych, to nie jest dla starych, to jest dla spragnionych. Pragniesz Chrystusa? Pragniesz bliższej relacji z Nim? Pragniesz doświadczać Jego słodyczy, Jego miłości, Jego bliskości, Jego cudowności, tego, jaki On jest cudowny, wspaniały? To On ma różne dary. I powiem Ci, jeśli dzisiaj się odważysz, by wyjść do modlitwy, by poprosić o modlitwę, powiedz: Boże, chcę być bliżej Ciebie, chcę być odnowiony, chcę być odświeżony, to może Bóg Cię zaskoczy. Może wszystkich zaskoczy. I obdaruje Cię takimi darami, które ma dla Ciebie. Może takie ma wspaniałe rzeczy dla Ciebie i wystarczy zapragnąć, chcieć. Chcę Ci powiedzieć, że Mojżesz miał 80 lat i Bóg dopiero z nim zaczął. My jak mamy 80 lat, to myślimy, że Pan Bóg już skończył. Prawda? A Bóg mówi: nie, 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 kochany. Dopiero zaczynamy. Najlepsze rzeczy będą teraz. Najlepsze rzeczy zostawiłem na koniec. Co Ty na to? Abraham miał lat 15, kiedy Bóg do niego przemówił, prawda? Abrahamku, Abrahamku, wyjdź z ziemi, zostaw rodziców tam, pozycjonuj.
To był akurat dobry moment, bo ten bunt 15-latka. On no to to.
Nie, on nie miał 15 lat. On miał 75. Kiedy Bóg do niego przemówił, Abraham, zaczynamy. Abraham, zaczynamy. Nie jesteś za stary. Nie jesteś za stary. Na żadną Bożą łaskę. Nie jesteś za stary na żadne Boże działanie. Nie jesteś za stary. Na koniec taki orzeł. Musi zrobić straszną rzecz. Prawdopodobnie najtrudniejszą. Bardzo radykalną. Musi się pozbyć swojego starego upierzenia. Musi się całkowicie obnażyć. Gdybyście spotkali w górach Izraela takiego orła, to jest on jak kura opierzona. Ja pamiętam, jak kiedyś jeszcze mieszkałem z rodzicami, to moi rodzice kupowali na rynku kurę, znaczy najpierw było ciach. Na żywce nie jedzenie. Najpierw był ciach. Potem skubali, tak? Opalali ją. Prawda? I widzicie? Taki młody nie jestem, pamiętam takie rzeczy. Opalali ją. I ona była taka golutka. Taka golutka. I taki orzeł, żeby doświadczyć tego, o czym pisze Dawid, swojej drugiej młodości, musi się całkowicie obnażyć. Musi trzepać się na wszystkie strony, aż mu wszystkie pióra powypadają. Wszystkie te ciężkie rzeczy, przez które nie może latać i zdobywać pokarmu. Kiedy jest taki golutki, to jest taki moment, gdzie nawet wróbelek może przylecieć i mu dać pstryczka w nos. On jest bezsilny. On nic nie może zrobić. Jeżeli dzisiaj Duch Święty mówi do ciebie, nie pastor Adam, ale jeśli naprawdę słyszysz dzisiaj, jak Bóg przemawia do twojego serca i pragniesz i potrzebujesz odnowienia w swoim życiu, to musisz się obnażyć. To musisz przyjść do Boga taki, jaki jesteś. Zdecydować się na to, że już więcej nie będziesz grał. Że nie będziesz starać się zachować twarzy. Nie jest tak źle w moim życiu. Nie będę pokazywał, że potrzebuję więcej Boga. Nie będę pokazywał, że już to chrześcijaństwo dawno mnie znudziło. A to, że ciągle chodzę do zboru, to jakieś przyzwyczajenie, którego nie mogę wytłumaczyć. Nie będę już więcej patrzył na innych, szukał winy w innych ludziach, ale stanę przed Bogiem taki, jaki jestem. Zdejmę każdą maskę, obnażę się, zdejmę każdy ciężar. Wszystko, co Duch Święty w trakcie mi pokaże, zrobię, bo chcę być blisko z moim Panem, który kiedyś zapłacił za mnie na krzyżu najwyższą cenę, po to, żebym Mu służył, po to, żebym Go kochał, po to, żebym poszerzał Jego królestwo, po to, żebym był coraz bardziej podobny do Jezusa. Nie pozwolę sobie na to, żeby siedzieć w miejscu. Nie zgodzę się z tym marazmem. Nie zgodzę się z tą stagnacją. Niech sobie ludzie myślą. Niech sobie myślą, co chcą. A ja chcę Jezusa. Nieważne, co sobie o mnie ktoś pomyśli. Obnażę się przed Bogiem. Przyjdę szczery, taki, jaki jestem. Bezsilny. Wierząc, że mój Bóg chce mnie odmłodzić. Chce mi przywrócić moją młodość. Chce mnie odnowić. Chce mnie odnawiać. Jakiś czas temu pewna siostra w naszym zborze miała taki okres, kiedy była taka wycofana. Nie było jej widać w kościele. Urodziło jej się drugie dziecko. Różne sytuacje obciążające trochę ją wycofały, trochę ją jakby tak zepchnęły na drugi tor. Ale jakiś czas temu zaczęła na nowo szukać Pana. Zaczęła znowu się więcej do Niego modlić. Zaczęła więcej zaglądać w Boże Słowo. I Duch Święty zaczął jej serce odnawiać. Powiem wam, od razu to widać. Od razu to było widać z Boża. Po jakimś czasie zaangażowała się w służbę uwielbienia. W zasadzie wróciła do służby uwielbienia. Ale z taką pasją, z taką nową pasją, z taką świeżością. Nasz lider uwielbienia przyszedł do mnie z taką wdzięcznością i mówi: słuchaj, Kasia znowu wróciła do uwielbienia. Mówi: ale to jest niesamowite. Ile zachęty wnosi. Wspaniale. Cieszył się. Mam pozwolenie od Kasi, by powiedzieć to świadectwo pod jednym warunkiem. Powiedziała do mnie: okej, ale wiesz, 50-50. Ja nic nie biorę za to kazanie. Ona tak myślała, że coś biorę. Więc jej uświadomiłem, że nie. Ale pozwoliła mi. Kiedy przeżywała takie odświeżenie, odmłodzenie w Bogu, napisała do mnie maila. W tym mailu napisała mi, że Bóg przemówił do niej podczas jednego z kazań i pokazał jej sytuację, do której musi wrócić, żeby ją rozwiązać. Sytuacja miała miejsce w 2012 roku, kiedy leżała w szpitalu i jej ciąża była zagrożona. Wysłała SMS-a, że potrzebuje wsparcia. Nikt na tego SMS-a nie odpowiedział. Nie odpowiedziałem także ja, jej pastor. Napisała mi w tym mailu, że miała do mnie żal, że było jej bardzo przykro. W momencie, kiedy najbardziej mnie potrzebowała, mnie tam nie było. Napisała mi, że wie, że Bóg chce, żeby o tym mi powiedziała. Trudno jest jej mi powiedzieć prosto w oczy. Więc wykorzystuję do tego maila. Lepiej mówić prosto w oczy, tak na marginesie. Ale nie obraziłem się, dlatego że napisała do mnie maila. Powiedziała, że Bóg w jej życiu czyni pewną rewolucję i wie, że to, co robi, Bogu się podoba. I że ma pragnienie wzrastać i się rozwijać duchowo. I w służbie także. I wie, że to ją spowalnia. Wie, że to jest ciężar, który nie pozwala jej iść do przodu. I wie, że musi to mi wyznać. Po tym mailu, pierwszy moment był taki: to jej problem. Jest taka zamknięta. Ja nie miałem nigdy z nią jakichś bliższych relacji, a teraz oczekuję, że będę ją odwiedzał, jak leży w takim miejscu, jak oddział położniczy. Tak się zachowałem. Ale kiedy za chwilę zacząłem się modlić, Bóg zaczął do mojego serca przemawiać. Zaczął do mnie mówić: postaw się na jej miejscu. Ona otwiera przed Tobą swoje serce. Ona wtedy potrzebowała bardzo Twojej obecności. Nie Twojej mądrości, ale Twojej obecności. Kiedy Bóg zaczął przemawiać do mojego serca, zacząłem płakać. Ja nie jestem taki, że ciągle płaczę. Czasami się tylko wzruszam. Zacząłem płakać. Zacząłem Boga przepraszać. Ponieważ moim pragnieniem jest być z ludźmi wtedy, kiedy mnie potrzebują. I wiedziałem, że zawiodłem. Wiedziałem, że wtedy, kiedy najbardziej mnie potrzebowała, mnie nie było. Napisałem do niej maila. Przeprosiłem ją. Prosiłem o przebaczenie. Nie tylko mi, ale wszystkim, od których oczekiwała pomocy. Żeby nam przebaczyła. Ona to zrobiła, zanim napisała. Ale to było jej potrzebne, żeby iść do przodu. I może Ty tego potrzebujesz dzisiaj. Może Duch Święty Ciebie poprowadzi do takich sytuacji, gdzie będziesz musiał wrócić. Gdzie będziesz musiała wrócić. Może się obnażyć. Po to, by zrzucić siebie pewne ciężary. By zostawić pewien żal za sobą. By zostawić jakieś nieprzebaczenie, jakąś gorycz, jakieś pretensje. Nie jesteś w stanie szybować w miłości do innych ludzi. Nie jesteś w stanie modlić się taką modlitwą, by wszyscy byli poruszeni, kiedy w Twoim sercu jest gorycz, kiedy w Twoim sercu jest żal. Ale Bóg chce to załatwić. Duch Święty chce to załatwić razem z Tobą. Potrzebujemy się obnażyć, przyjść do Boga. Jeżeli Pan dzisiaj mówił do Ciebie, to chciałbym, żebyśmy się teraz modlili. Mówiłem Krysi, Krysi głowę. Macie taką siostrę z Bożą. Ktoś wiedział?
Ja wiem.
Mówiłem Krysi, że najważniejsza część mojego kazania jest pokazana. Teraz jest najważniejsza część mojego kazania. To jest czas modlitwy. Ja wierzę, że kiedy Bóg mówi do ludzi, to ludzie powinni przemówić do Boga. Kiedy Bóg mówił do Ciebie dzisiaj, mówił do Twojego serca i jesteś o tym pewny, i jesteś o tym przekonany, to jest czas, że trzeba Bogu odpowiedzieć. Nie będziemy się teraz modlić o Afrykę. Nie będziemy się teraz modlić o biedne dzieci w Kongo. Będziemy się modlić o Ciebie. Bo wierzę, że Bóg kierował do Ciebie to słowo. Że najlepsze rzeczy są przed Tobą, nie za Tobą. I Bóg chce Ciebie odświeżyć. Jeżeli są to Tobie bliskie rzeczy, widzisz, że faktycznie tak jest i potrzebujesz odświeżenia, potrzebujesz odnowienia, to chciałbym, żebyśmy dzisiaj się Ciebie modlili. My to praktykujemy w naszym zborze czysto baptystycznym. Wywołujemy ludzi do przodu. Tak robimy w naszym zborze. I modlimy się o ludzi. Z naszymi diakonami, z naszymi starszymi. Bo wierzymy, że Pan Jezus nas powołał do tego, żeby nie tylko ludziom mówić, co powinni robić, ale żeby ich w tym wspierać. I to jest służba modlitewna bardzo ważna. Kiedy modlimy się o ludzi, często widzimy, jak Pan Bóg ludzi dotyka, jak Pan Bóg ludzi zachęca. Modliliśmy się niedawno kobietę z naszego zboru, która przyszła pogrążona w depresję. Miała depresję. Kiedy byście na nią popatrzyli, jak siedziała w ławce, to tam nie było radości. Tam był smutek, wszystko było ciężko. I zaczęliśmy jednym ze starszych, zaczęliśmy się o nią modlić. Nie wiem, co się działo nam podczas modlitwy, bo nie będziecie chcieli się ze mną modlić, ale powiem wam, jakie były efekty. Kiedy wyszła z nabożeństwa, ja mówię, jak? Ona mówi, super. Jestem szczęśliwa. Bóg jest dobry. Moje problemy się nie rozwiązały. Ale jestem szczęśliwa. Bóg ją pocieszył. To jest ten pokój, który przewyższa nas rozum i poznanie. To jest ten pokój. To jest ta radość. Ja wierzę, że Bóg taki jest. Przyjechałem z moimi diakonami. Starsi zostali by usługiwać w Żelbowie, by się o was modlić. Jeżeli tylko potrzebujesz tego, jeżeli tylko chcesz, żebyśmy się o Ciebie pomodlili, żebyśmy Ciebie błogosławili, żeby Pan Bóg Cię odświeżył, żebyś na nowo w tygodniu, albo już dzisiaj, rozpościerał skrzydła wiary, kiedy pójdziesz na plażę w Giżycku, głosić Ewangelię,
I z taką świeżością zaczniesz mówić o Jezusie ludziom. I może dzisiaj jest dzień, kiedy kogoś przeprowadzisz do Chrystusa. A może od 10 lat nikt się przez twoje głoszenie nie nawrócił. A może dzisiaj Bóg cię natchnie, że przeprowadzisz kogoś do Chrystusa. Może dzisiaj Bóg do ciebie na tej plaży powie, wskaże ci jakąś osobę. Twoje serce napełni współczucie i podejdziesz do tej osoby. Zaczniesz z nią rozmawiać i okaże się, że ta osoba ma problemy, ma kłopoty. I ty powiesz, ja znam kogoś, kto ma wszystkie rozwiązania. I zaczniesz się tą osobę modlić. I Bóg cię przyjmie. I za tydzień, kiedy pastor Sebastian powie, czy są jakieś świadectwa, będzie tyle świadectw, że nie będzie kazania. Co wy na to? Chciałbym was zachęcić do modlitwy. Mogę poprosić was o muzykę? Będziemy sobie cichutko grać. Dla tych osób, które nie potrzebują modlitwy dzisiaj, twoje życie z Bogiem jest w dobrej pozycji. Żyjesz blisko Pana. Masz bliską z tym relację. I dzisiaj ktoś inny potrzebuje twojej modlitwy. Więc dzisiaj jest czas dla ciebie, żeby modlić się o tych, którzy potrzebują. Nieważne jest, kto co o tobie pomyśli. Ważne jest to, co pomyśli i co myśli o tobie Jezus. Chciałbym zaraz zaczniemy grać. Jeżeli jest ktoś z was, może tam na balkonie, może tutaj, kto potrzebuje modlitwy, śmiało wyjdź sobie do przodu. A my z naszymi diakonami i z pastorem Sebastianem będziemy do ciebie podchodzić. Nie musisz nam opowiadać całego swojego życia. Nie musisz nam mówić, czego potrzebujesz, jakie masz problemy. Nie musisz nam wyznawać wszystkich swoich grzechów. Bóg wszystko wie o tobie. Prawda? Bóg wszystko wie o tobie. I my będziemy się tylko modlić o to, żeby Pan Jezus odpowiedział na twoją potrzebę, na twoją decyzję serca. Dzisiaj musisz podjąć decyzję. Wstać z miejsca. Podjąć decyzję. Chcę być bliżej Chrystusa. Podejmuję tę decyzję i robię krok wiary. Może kilka kroków wiary. Jeszcze diakonisa Beata ma zachętę dla was.